o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle ze studia 3446 King Street East Kitchener, Ontario, z studia pod nazwą FM 98,5 CKWR. Drodzy Państwo, w pełnym składzie witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Jacek.
Jan Mazur, dobry wieczór Państwu.
Ireneusz Miczarczyk. Mamy smutną wiadomość dla Państwa. Za chwilę jednak zaczniemy naszą audycję od pięknej pastorałki. Samemu kolędować źle. Maciej Wróblewski.
Hej ludzie, posłuchajcie mnie. Hej ludzie, posłuchajcie mnie. Co najmniej na dwa głosy, samotnie kolędować źle. Kolędy są pisane przynajmniej na dwa głosy, samotnie kolędować źle. Nie zamykajcie domów bram. Nie zamykajcie domów bram, bo może ktoś zapuka, kto nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam. Bo może ktoś zapuka, kto nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam. Obyczaj stary to jak świat. Obyczaj stary to jak świat, że w każdym domu Wigilię czeka talerz, by ktoś samotny przy nim siadł. Że w każdym domu Wigilię czeka talerz, by ktoś samotny przy nim siadł. A gdy się wieczerze zje, a
gdy się już wieczerze zje. Kolędy pod niebiosa niech niosą liczne głosy, samotnie kolędować źle. Kolędy pod niebiosa niech niosą liczne głosy, samotnie kolędować źle.
Drodzy Państwo, nie dla wszystkich czas świąt jest dniem pięknym. Życie jest bardzo trudne czasami, stawia nas przed ciężkimi zadaniami, by przeżyć kolejne święta w radości, w szczęściu, tak jak śpiewa Maciej Wróblewski. Samemu jest bardzo źle kolędować. Dzisiaj w naszym kościele, kiedy odbyła się spowiedź generalna dla wszystkich chętnych na święta Bożego Narodzenia, jak zwykle było nas dużo, było mnóstwo księży i już pod koniec o godziny 4:00 doszła do nas wiadomość. Pani Maria Pajda, wieloletnia współpracownica, wolontarina, niech tak nazwę to, polskiej szkoły, chodzący anioł po ziemi, mama Marka i synowej Brygidy, znam ich od początku, z pierwszego dnia, kiedy pani Maria przyjechała do Kanady, właśnie z radia o późnej porze. Powitałem ją i dedykowałem specjalną piosenkę. Na zawsze o tym pamiętała. W tej chwili nawet nie pamiętam, jaką piosenką ją powitałem. A dziś jeszcze, kiedy miałem zaszczyt czytać lekcję na naszej mszy świętej, widziałem panią Marię siedzącą jak zwykle w tej samej ławce, bo jak to Janek mówił, zawsze mamy swoje miejsca. I tak trudno się było pogodzić, bo to było 2-3 godziny temu i wiadomość, że pani Maria została z złego zawału serca i odeszła z tego świata. Chciałbym poprosić pani Anna Wyszomińska, jest na naszej antenie w tej chwili, na telefonie ksiądz Jacek. Ksiądz Jacek też spotkał, dlatego chciałem, żeby on poprowadził rozmowę z nami. Halo?
Halo, pozdrawiamy pani Aniu.
Dobry wieczór.
Pani nas słyszy?
Tak, słyszę.
Pani Anno, wiemy, że znałyście się bardzo dobrze z panią Marią i przez wiele lat współpracowaliście. Proszę nam powiedzieć, jaką osobą była pani Maria.
No, ja powiem to, co chyba wielu z nas wie o tym. W zasadzie każdy z nas chyba zna panią Marię ze swojej strony i my nawet sami nie wiemy, ile ludzi z jakich stron zna panią Marię. Może powiem króciutko, tak pomyślałam, jak mam o pani Marii powiedzieć. Chciałam powiedzieć o pani Marii, może
tak bardzo od siebie, pani Aniu.
Potem znam ją jako wolontariuszkę, znam ją też, po prostu była moim przyjacielem, była dla mnie jak drugą mamą. Jako nauczycielka pani Maria przyjechała do nas, to była nauczycielka z Polski, przez 34 lata uczyła w Polsce i przyjechała tutaj, żeby żyć ze swoją rodziną, czyli z Markiem, z Brygidą, z ich dziećmi, z Karolinką i z Arturem. I przyjechała w 90 roku i od razu rozpoczęła pracę w polskiej szkole i od razu zrobiła duże zamieszania w polskiej szkole. Założyła teatr, który później nazwała Teatrem Uśmiech. Już w 90 roku mnie jeszcze w Kanadzie nie było, ale dużo słyszałam już w 90 roku. Przygotowała piękne przedstawienie Podszczerzyny Ziemowita. Irek na pewno będzie pamiętać, bo Irek we wszystkich przedstawieniach uczestniczył, pomagał. Później było przedstawienie środka Marysia Krasnoludki. Pani Maria była przede wszystkim zakochana, była pasjonatką dzieci. Kochała dzieci wszystkie. I te dzieci, ta miłość do dzieci przejawiała się później, odbijała się w jej pracy. Dlatego ten teatr uważała, że tam właśnie, tam dzieci będą szczęśliwe. Dlatego właśnie te przedstawienia. Potem była też Królowa Zima. I w kilka wersji znamy. Ludzie, którzy występowali w tych przedstawieniach już dawno mają swoje dzieci. przygotowywała te przedstawienie. Potem zrobiła, to było na stulecie chyba Szkoły Polskiej, to było troszeczkę później, Królewna Wisełka. Mhm. To było na pierwszy dzień Polski taki duży zrobiony, Królewna Wisełka, piękne przedstawienie. No i co roku Panią Marię to chyba znają wszyscy, którzy przychodzą do kościoła i zimą schodzą na dół na jasełka. Pani Maria była pasjonatką jasełek i te jasełka to były wielkie przedstawienia. Artyści byli zapraszani do pomocy. Pan Wacek Bielawa zawsze pomagał. Piękne dekoracje pani Gosia Kajda robiła, wcześniej państwo Dąbrowscy. Pani Maria angażowała wielu ludzi.
Także Irek pani Maria zawsze potrafiła też zgromadzić wokół siebie ludzi dobrego serca.
Irek zawsze robił nagłośnienia. Pamiętam, Irek jak raz przyniosł się, nie wiem, czy kiełbaski, czy coś do jedzenia, bo te próby by nieraz były długie. Bo pani Maria oprócz tego, że lubiła dzieci, ale też wiedziała, że to trzeba przygotować porządnie. I te dzieci ćwiczyły, to nie było tak, że ach, jak idziesz na scenę, dobrze, jak powiesz, tak ma być. Nie, to miało być tak zrobione, żeby odbiór był odpowiedni, czyli ćwiczyła te dzieci, ale to wszystko robiła z dużą miłością. Czyli te jasełka. Jasełka nigdy w zasadzie nie można było przewidzieć, jakie one będą, bo zapraszała dzieci, ale potem się gdzieś tak na tydzień przed przedstawieniem przyszła następna mama z małym dzieckiem, no i ona by też chciała, żeby to jakiś wystąpił, tam Jasiu czy Zosia. To pani Maria szybko myślała, no dobrze, no to jaką rolę dopiszemy jeszcze? A no to dobrze, no to niech on powie dwa słowa i on będzie tam pod choinką siedzieć i on wstanie. Albo niech już nic nie powie, jak już w ten dzień nawet niektóre. No dobrze, no to niech on tutaj siedzi, a potem tylko pójdzie.
Także wszystkich przyjmowała z otwartymi ramionami, tak?
Każde dziecko było przyjęte z otwartymi ramionami. Nawet jak nie przychodziło, jak się spóźniało na próby, czym przychodziło, to ona dzwoniła do tego dziecka i przez telefon te próby prowadziła, żeby tylko dziecko, bo wiedziała, że to jest ważne dla dzieci, pamiętała o tych dzieciach. Pamiętała, jak się dzieci nazywają. Zaraz jeszcze też do tego wrócę, bo akurat nie w sobotę byliśmy wszyscy w Szkole Polskiej. Także to jako pasjonatka, jako dzieci, jako wolontariuszka. Ja już, bo w Szkole Polskiej pracowała do 95 roku, ale nigdy szkoły nie opuściła. Zawsze w szkole była, potem właśnie miała ten teatrzyk i poprosiłam ją, żeby może tak musiałam zrobić, zróbmy bibliotekę. Pani Maria rozpoczęła bibliotekę polskiej szkoły. Ona zaczęła spisywać te wszystkie książki, robiła te księgi, grupowała to wszystko. Ona w zasadzie tą bibliotekę, która teraz działa, do której teraz dzieci podczas lekcji przychodzą, książki wypożyczają, ma już ponad 4 tysiące chyba książek. Pani Maria tą bibliotekę w tych pudłach, co jej przywoziłam, ona to wszystko spisywała. To była, bo wiedziała, że to jest ważne. Szkoła miała bardzo dużo takich dokumentów starych, scenariuszy. W zasadzie można było, niektórzy powiedzieli, no wziąć to, wyrzucić i już będzie spokój. Pani Maria poprosiłam, to bandery porobiła i jest napisane Akademię Trzeciego, my to mamy teraz, to jest jeszcze w szkole, Akademię Trzeciego Maja, Akademię była, no po prostu wiedziała, że to jest ważne, żeby to jest dokumentacja, to jest archiwum, pieczołowicie to wszystko składała, łączyła, a przy okazji zawsze wynajdowała sobie jakiś wierszyk, miała pełno tych różnych karteluszek, tu wierszyk, tu piosenka, to jest bardzo dobre. No i właśnie potem też z tych wszystkich tekstów swoje teksty układała i tak jak mówię, one zawsze były otwarte, bo zawsze ktoś się zgłosił, żeby doczepić je, żeby jeszcze coś dołożyć i zawsze komuś znalazła jeszcze jakiś tekst, jeszcze jakąś rolę. Była bardzo taka, była otwarta. Przede wszystkim
także
kochała
też była bardzo twórcza w
Polka,
tym, co robiła.
O, co można było powiedzieć, to była prawdziwa Polka, od której się można nauczyć, było patriotyzmu. Na bieżąco z wszystkimi sprawami do końca, nawet w sobotę mi opowiadała, Aniu, czy ty wiesz, co się teraz w Polsce działo? Zawsze wiadomości oglądała, wiedziała wszystko, co się dzieje w Polsce, miała również swoje zdanie na wydarzenia w Polsce. Często jeździła do Polski, dla niej Polska to było ten akumulator, gdzie jeździła się naładować, żeby tutaj znowu z powrotem swoją energię dawać. No coś jeszcze można powiedzieć, jeśli jako Polka, jej prawnuczka chodzi do polskiej szkoły, pięknie mówi po polsku. To jest ta wielka zaciekłość Polska.
I konsekwencja w wyznawaniu pewnej wartości.
Wnukom i prawnukom. Także, bo właśnie też o to dbała i zrobiła tak, że i rodzina też o to dbała. Także ja nic chyba jako Polka nie można, jako człowiek, chciałam jeszcze powiedzieć, jako człowiek dużo ludzi Panią Marię zna i my nawet nie wiemy, którzy ją znamy, kto jeszcze ją zna i z jakiej strony ją zna. Pani Maria zawsze każdemu pomagała, to była osoba, która w zasadzie chyba jej zadaniem było patrzeć, komu można pomóc. Pomagała w szkole, pomagała dzieciom, pomagała jak wspomagała swojej rodzinie bardzo, pomagała osobom w potrzebie. Trzeba było, znalazł się ktoś, kto jakaś przyszła znajoma, która nawet nie miała gdzie się przespać, nie miała się gdzie wykąpać, nie miała jak zjeść, albo nie zagubiona się czuła, u Pani Marii znalazła miejsce, znalazła ochronę i tam mogła jakby przeczekać ten swój czas. Jak trzeba było, była osoba chora, której trzeba było pomóc. I nie tylko, że raz przyjść i złożyć czy życzenie, czy podać wodę, ale przychodzić regularnie, codziennie po kilka razy dziennie gotować tej osobie. Pani Maria chodziła i gotowała tej osobie i to, co ja słyszałam, ale jest dużo rzeczy, o których my nawet nie wiemy. Pomagała dzieci, opiekowała się dziećmi, ale nie tylko pilnowała te dzieci, ale wiem, że od razu chciała je uczyć. Zawsze była aktywna.
I była takim prawdziwym pedagogiem. Pani Aniu, kończy nas się czas na tę rozmowę. Bo wiem, że pani jest blisko rodziny pani Marii, czy coś wiemy na temat przyczyny jej odejścia?
Miała zawał.
Taki nagły, rozległy, który
zawał.
Zabrał ją od nas.
Chciałam zapowiedzieć, bo Pani Maria w ogóle miała mieć rodzina już przygotowała taką niespodziankę. 80. urodziny miała mieć na początku przyszłego roku. Miała być to wielka uroczystość. Wiele ludzi miało być zaproszonych. Miało to być wielka, wielka uroczystość. I tylko chciałam właśnie powiedzieć, że w sobotę w szkole odbywały się zajęcia takie, to było kolędowanie. I tak, przyjechałyśmy z Marią. Jeszcze Maria mówi, ja jeszcze w sobotę, w piątek przypomniałam, Marysia, pamiętaj, że przyjeżdżam, ale włosów nie mam wymalowanych. To nie będziesz miała wymalowanych. Mhm. Stała pani Maria, była zawsze elegancką kobietą. Elegancką, pięknie ubraną i właśnie dbającą o wygląd. Jeszcze rano wstała sobie włosy, fajnie zafarbowała. Przyjechała, była przepiękna, tak radość, takie szczęście z niej biło, tak pięknie wyglądała. I koleżanki mówią, Marysia, Maria, tak pięknie wyglądasz. A Maria mówi, słuchajcie, kobieta i świat nie mają lat. I to była prawda, to była cała pani Maria, radosna, elegancka, wspaniała kobieta. Nigdy nawet nie powiedział, że właśnie miała mieć 80-lecie. Swojej urodziny.
I na pewno taka radosna i szczęśliwa, zaangażowana pozostanie w pamięci wielu Polaków, szczególnie tutaj w Kitchener. Dziękujemy pani Aniu za rozmowę.
Mam tylko proszę chciałam że miała w tym roku, w przyszłym roku, bo to już jest prawie na ukończeniu ten proces, w przyszłym roku miała otrzymać medal, ten najwyższe odznaczenie dla nauczyciela, medal Komisji Edukacji Narodowej.
Na pewno jej ten medal się należał. Dziękujemy pani Aniu i myślę, że wielu naszych słuchaczy też spotka się na uroczystościach ostatniego pożegnania pani.
Bardzo prosimy, proszę, bo już rozmawiałam też z wnuczką pani Marii. Prosimy, bo będzie jutro, jest już spotkanie w domu pogrzebowym, będzie pogrzeb w tym domu na Fryderyk.
Będą różne, tak?
Tam będzie website ustawiona, wszelkie wspomnienia i zdjęcia. Bardzo proszę w imieniu rodziców, proszę tam przesyłać swoje wspomnienia.
Dobrze, także zapraszamy wszystkich na website Henry Wolsey Funeral Home w Kitchener. Tam będzie można się dowiedzieć czegoś więcej o ostatnim pożegnaniu pani Marii Pajdy. A za rozmowę dziękujemy pani Ani Wiszomierskiej, przyjaciółce i wieloletniej dyrektorce Polskiej Szkoły w Kitchener. Dziękujemy pani Aniu.
Dziękuję bardzo.
Ja pozwolę sobie wspomnieć jeszcze panie Marię poprzez jedno wydarzenie, kiedy otworzyliśmy klub za $5 z przyjaciółmi, to tak się złożyło, że pani Maria, kiedy przyjechała, zaczęła też przychodzić na nasze spotkanie. I kiedy pamiętam, było tak zwane spotkanie świąteczne, gdzie śpiewaliśmy kolędy. Pani Maria ukazała się z wielkim pudłem na tym naszym spotkaniu. Przeprosiła nas, czy może przerwać na chwilę, i przyniosła własny upieczony tort przez siebie dla artystów, którzy występowali w tym klubie. Jedna z takich bardzo wzruszających chwil w moim życiu, a przy okazji teraz zagramy piosenkę z tych czasów, też już nieżyjącego naszego rodaka, który odszedł po świętach. Także piosenkę, którą Jacek Janowski skomponował po śmierci jednego z chłopaków, który zginął na budowie w wypadku, a poświęcił ją jego dziewczynie i dziecku, które się miało urodzić. Oto Jacek Janowski.
Zaśnij, synku malutki, bo już nocka nadchodzi. Musisz dobrze wypocząć, nim się jutro narodzisz. Musisz dobrze wypocząć, nim się jutro narodzisz. Czasu zostało niewiele, szczęście moje tak bliskie. Prześpij nockę ostatnią mamusinej kołysce. Prześpij nockę ostatnią mamusinej kołysce. Wciąż się wiercisz i kopiesz, ty mój mały urwi się. A ja tak chciałabym zobaczyć cię i usłyszeć. A ja tak chciałabym zobaczyć cię i usłyszeć. Wzięłabym cię na ręce, przytuliła do siebie. Już nie będę samotna, będę miała już ciebie. Już nie będę samotna, będę miała już ciebie. Zaśnij, synku mój mały, bo gdy zacznie już świtać, muszę jeszcze tyle zrobić, by cię godnie przywitać. Muszę jeszcze tyle zrobić, by cię godnie przywitać. Sprzątnę pokoik mały, przygotuję łóżeczko. Będziesz miał tu swój kącik, będziesz pił ciepłe mleczko. Będziesz miał tu swój kącik, będziesz pił ciepłe mleczko. Razem mieszkać będziemy, tylko ty i mamusia. A jak śniegu napada, ulepimy tatusia. A jak śniegu napada, ulepimy tatusia. Musi taki wystarczyć, bo nie mamy innego. Gdy już trochę podrośniesz, to opowiem dlaczego. Gdy już trochę podrośniesz, to opowiem dlaczego. Tak niewiele jest szczęścia na świecie, zresztą nigdy zbyt wiele nie było. Jak to dobrze, że można czasem człowiekowi drugiemu dać miłość. Jak to dobrze, że można czasem człowiekowi drugiemu dać miłość. Tak niewiele jest szczęścia na świecie, nie dał nam go zbyt wiele zbawiciel. Jak cudownie jest, kiedy można człowiekowi drugiemu dać życie. Jak cudownie jest, kiedy można człowiekowi drugiemu dać życie.
Dużo życia i nadziei dawała Maria Pajda w naszym środowisku, drodzy Państwo. Nawet Janek ma wspomnienia. Mnóstwo dzieci tu wychowała. Tak, ja
od wielu lat znałem panią Marię, świętej pamięci. Pani Maria przygotowała córce Monice tort na jej urodziny. O, tak po prostu przynosiła tort i to była wielka radość. Ja ten tort sam zawsze tam próbowałem. No,
zjadałem chociaż.
Tak, tak. No, wyjątkowa postać, nauczycielka z Warszawy, odeszła od nas, no, ale będziemy o niej pamiętać.
Na pewno, drodzy Państwo, kiedy dzwonił do mnie syn dzisiaj przed wyjściem do radia, no i też był taki zasmucony, mówi, pamiętam, jak mnie obsadziła w roli Heroda, bo byłem największy i ona jedna dała mi szansę, żeby zagrać w takiej roli. No i grał Heroda, Benek. Pamięta to dzisiaj, czyli pani Maria nie tylko w naszych, ale i w tych dziecięcych, w tych czasach, kiedy byli dziećmi, już dzisiaj młodzież po 28 lat pamiętają panią Marię właśnie z tej działalności społecznej. Całe serce oddała wszystkim, gdzie tylko mogła. Zawsze była taka życzliwa. Może poprosimy księdza o krótką modlitwę za jej duszę i rodzinie tą drogą. Radio Późnej Porze, jako że kiedyś witał, Marku, twoją mamę, tak dzisiaj żegna. Mamy taką piękną pieśń Lecha Makowieckiego. Błogosławiony płynie czas. Tą melodią podsumowujemy nasze kondolencje dla ciebie, dla żony, dla twoich dzieci i wnuków.
Także my jako ludzie wierzący, wiadomo, smucimy się, bo pani Maria odeszła, ale przeszła do wieczności i ona już jest w raju, bo to był człowiek anioł, także tylko się cieszyć.
Myśmy rozmawiali z żoną, że te parę godzin zawsze ta dusza jeszcze gdzieś w pobliżu ciała, to może także może.
Trudno powiedzieć, ale na pewno możemy być spokojni o duszy pani Marii, świętej pamięci.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Ojcze w niebie, Ty dałeś życie swojej służebnicy Marii. Obdarzyłeś ją licznymi talentami, różnymi darami, a przez nią udzieliłeś tak wielu łask, tylu darów mieszkańcom Kitchener, Polonii, Polakom mieszkającym tutaj przez wiele lat, wielu zastępom dzieci w Polsce, w Warszawie. Niech dobro, które spełniła tutaj na ziemi, idzie za nią tam przed Twój niebieski tron. Przebacz jej wszystkie grzechy i słabości. Oczyść ją mocą swojej ożywczej miłości i spraw, aby nasza siostra Maria żyła z Tobą w wiecznym pokoju, wiecznej radości i szczęściu tam w niebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Jeszcze raz na ręce Marka, syna, całej rodziny składamy najserdeczniejsze kondolencje z powodu utraty ukochanej mamy i babci.
Ktoś bliski odszedł tej jesieni, odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni. Stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu. A łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu.
błogosławiony płynie czas. Nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas, płynie czas. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas, płynie czas.
Lech Machowiecki, błogosławiony płynie czas. Drodzy Państwo, proszę śledzić rekord na pewno, czy stronę website'ową domu pogrzebowego i na pewno dowiedzą się Państwo o dniu pogrzebu pani Marii. Spróbujemy być wszyscy. Teraz Janek Mazur, prosimy się, Janku.
Ja może zacznę dzisiaj od sportu. Wczoraj zaczął się dla mnie już 50. sezon narciarski. Pierwszy raz, jak zacząłem na nartach jeździć, miałem 9 lat. Także wczoraj zacząłem 50. sezon w Milton. A za 3 dni...
No to już pod 60 jest.
No to łatwo, jak ktoś umie liczyć, to może policzyć. No
ja umiem.
Miałem 9 lat 50 lat temu. Czas szybko leci. Czas jak rzeka, tak? Nigdy nie stoi w miejscu. Nieraz są takie zawirowania, troszeczkę przyspiesza, nieraz wolniej, ale nigdy nie stoi w miejscu. A za 3 dni będzie moja 44. rocznica, kiedy zaczęła się moja przygoda w opozycji do władzy ludowej, do władzy, ta, która została przywieziona na tankach ze wschodu. Dokładnie 17 grudnia 1970 roku, miałem wtedy 15 lat, napisałem kredą na pociągu, który jechał do Wałbrzycha, napisałem: nie zabijajcie robotników. Już mój tato słuchał Wolnej Europy, to wiedziałem, że strzelali do stoczniowców. Może napisałbym więcej, no ale wtedy było bardzo zimno. Wtedy na Dolnym Śląsku jeszcze były pociągi poniemieckie, takie były stopnie dookoła wagonu, że można było chodzić. I wyszedłem w biegu pociągu i pisałem kredą. Także to jedno pamiętam, że było bardzo zimno. Myślałem, że tam ręce przymarzną do tej poręczy, której się trzymałem. A kolega mój, Mietek Szala, stał przy drzwiach i czekał, aż skończę. Mówię o tym dlatego, że ja nie spadłem z księżyca, jak tutaj się znalazłem w naszym studiu radiowym. W Polsce żyłem 30 lat. I gdybym był może bardziej zdolny, to może bym książkę napisał, bo jest o czym. Tyle na temat moich rocznic. A dzisiaj przygotowałem program, który mogę powiedzieć, program dla dorosłych. Program bardzo trudny. Za 11 dni będziemy obchodzić kolejne święta Bożego Narodzenia. I można zadać pytanie, co faktycznie wydarzyło się w Betlejem Judzkim już ponad 2000 lat temu. W przyszłą niedzielę będzie czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 1, werset od 26 do 38. I proszę uważnie słuchać fragmentu Ewangelii. Czytanie zacznie się tak w pół zdania. To znaczy, będziemy słyszeć czytanie: posłał Bóg anioła Gabriela do Nazaretu, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, a dziewicy było na imię Maryja. Jest to prawidłowe tłumaczenie na język polski, bo na przykład w Biblii brytyjskiej, to jest brytyjskie zagraniczne towarzystwo biblijne, Biblia była wydana w Warszawie w 90 roku, tak tłumaczą tam. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta Nazaret do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef. Jakoś tak dziwne to jest, do panny poślubionej mężowi. No, jeżeli ma męża, to już nie jest panną. No, ale tak przetłumaczyli. Na początku powiedziałem, że Ewangelia według Łukasza zaczyna się, jak będziemy słuchać w przyszłym tygodniu, tak w pół zdania, od posłał Bóg anioła. Całe zdanie brzmi tak. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła do miasta Nazaret. Jest to początek Ewangelii według Łukasza, rozdział 1. Autor opisuje ukazanie się anioła Zachariaszowi w świątyni i tam jest mowa o przyjściu na świat Jana Chrzciciela, syna Zachariasza. Także czytamy: w szóstym miesiącu, znaczy 6 miesięcy od poczęcia Jana. Nieraz czytanie, tak zauważyłem, nieraz czytanie fragmenty Ewangelii podczas mszy świętej są jakieś takie jakby wyrwane. No, już tak kiedyś komisja ułożyła do czytań, było to dawno temu. Komisja chyba była powołana w Watykanie, prawdopodobnie chyba za papieża Pawła VI. A wracając do Betlejem, co się wydarzyło już około 2000 lat temu? Zastanawiam się, czy wszyscy chrześcijanie, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia, wiedzą, kim była młoda kobieta, która urodziła Pana Jezusa. Kiedyś grając w Kitchener, w szachy, usłyszałem od mojego partnera takie słowa: ty jesteś Polak, i katolik. A mówi: ty jesteś katolik, a ja jestem chrześcijanin. Tak mój partner mówi. Mówi: ja jestem chrześcijanin. I dalej mówił: wy katolicy bardziej czcicie Maryję od Boga. Ja mówię: a skąd to wiesz? No, mówi: tak mi powiedział pastor. Pastor tutaj w jakimś tam zborze w Kitchener. No, tłumaczyłem mojemu partnerowi, że to nie jest prawda, tak nie jest. A Maryja, matka Pana Jezusa, Maryja była i jest wyjątkową niewiastą. Po Chrystusie jest najbliżej Boga. Została zaplanowana, przygotowana przez Boga na ziemską matkę Syna Bożego. Dlatego Pan Bóg zachował ją od grzechu pierworodnego, od samego jej poczęcia. została napełniona łaską, otrzymała pełnię świętości. I za tydzień będziemy słuchać na mszy świętej słowa anioła, który przyszedł od Boga z nieba i anioł powiedział: bądź pozdrowiona. Dosłownie z języka greckiego, tłumacząc, raduj się, wesel się. Jest to odpowiednik hebrajskiego pokój z tobą. Pełna łaski, Pan z tobą. Do nikogo nigdy anioł tak nie mówił. Maryja bez udziału jej męża poczęła jako dziewica i jako dziewica urodziła Pana Jezusa. Jezus wziął swoje ciało z jej ciała. Maryja dostąpiła godności dziewiczego macierzyństwa. Jest to jedyny taki przypadek w dziejach świata, w dziejach ludzkości. Maryja jest prawdziwie Matką Chrystusa Jezusa. Prawda o wcieleniu, czyli zjednoczeniu natury boskiej z naturą ludzką, należy do największych tajemnic ujawnionych przez samego Boga. Jezus, Syn Boży, od wieków zrodzony przez Boga Ojca, w naturze Bożej, około 2014 lat temu, w naturze ludzkiej począł się w łonie kobiety. Po raz wtórny został zrodzony, już wtedy jako człowiek. Ciało Pana Jezusa nie zostało stworzone z niczości, ale zostało zrodzone z kobiety, z Maryi. Macierzyństwo Maryi było świadome. Maryja jako jedyny człowiek na ziemi była wolna od grzechu. Szatan nie miał do niej dostępu, podobnie jak do Pana Jezusa. Poczęcie Pana Jezusa było wyjątkowym wydarzeniem między Bogiem, Stwórcą, Stwórcą wszystkiego, a stworzeniem. Był dialog Boga z człowiekiem przez anioła Gabriela. Tu jeszcze dopowiem, to syn wybrał sobie kobietę za swoją matkę. Trudno to wszystko pojąć. Przypomnę, to jest też bardzo ważne, że około 700 lat wcześniej, przed narodzeniem Jezusa, 700 lat, prorok Izajasz pisał podczas swojej wizji, pisał: oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwią imię jego Emanuel. Jest to rozdział Izajasza 7, werset 14. Ale ktoś powie, a może sfałszowano treść księgi Izajasza, a może dopisali po narodzeniu Pana Jezusa? Nic nie dopisano. Dowodem jest na to znalezione w Qumran nad Morzem Martwym zwoje w glinianych słojach. Między innymi, między zwojami był cały zwój księgi Izajasza. Jest to kopia, ale jest to kopia datowana 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. I nikt tego nie może podważyć. Po odnalezieniu zwojów w Qumran interesowały się wywiady różnych państw tymi zwojami, zwłaszcza ze Związku Sowieckiego, także różnej maści wojujący ateiści, wolnomyśliciele, aby podważyć wiarę w boskość Jezusa. W zwojach z Qumran, prawie na samym początku tych zwojów proroctwa Izajasza, cały czas przypominam, są to kopie, ale kopie pisane 200 lat przed narodzeniem Jezusa. Wyraźnie jest napisane w języku hebrajskim. Dlatego Pan sam da wam znak, to jest proroctwo. I przypomnę, że Izajasz pisał to proroctwo dokładnie w 734 roku do króla Achaza. I pisał: oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go Emanuel. Jednak tłumaczenie jest niedokładne, bo oto panna jest to stary przekład z Wulgaty, A dosłownie tłumacząc z języka hebrajskiego, słowo alma czy almach z hebrajskiego znaczy młoda panna lub młoda kobieta zamężna, nie będąca jeszcze matką. I przypomnę, że jest to rozdział Izajasza 7, werset 14. Jednak na zwojach z Qumran nie ma podziałów na rozdziały i wersety. Bo dopiero w XII czy XIII wieku jeden z mnichów, który jechał z Francji do Anglii w podróży podzielił Pismo Święte na rozdziały. Potem, chyba po 100 latach, ktoś, już nie pamiętam kto, podzielił rozdziały na wersety, aby łatwiej nam było znaleźć jakiś fragment, na przykład jak dzisiaj Państwu tutaj tłumaczę. Także trochę się może rozgadałem, ale jest to bardzo ważne, bo kłamstwa na temat Maryi, kłamstwa na temat Pana Jezusa ostatnio w mediach rosną jak grzyby po deszczu, a ludzie łykają, przyjmują jako prawdę, bo na przykład profesor napisał czy powiedział w telewizorze czy na internecie, a jeszcze jak mówią, że to był profesor z jakiegoś uniwersytetu amerykańskiego, to jeszcze ważniejsze. Albo na przykład profesor w Polsce, pani profesor Magdalena Środa, która ta pani już od kilku dni na stronach internetowych onet.pl ma swoje wypociny i dzisiaj jej felieton znajduje się akurat obok felietonu naszego tu byłego gościa z Polski, księdza, który tutaj właśnie opowiadał nam o tam tej dobroczynnej działalności dla dzieci upośledzonych. I pani Środa wyśmiewa się z burmistrza miasta, który zawierzył mieszkańców Jezusowi. Pani Środa pisze szyderstwa. Pisze o tym, że zawierzył miasto Jezusowi za pośrednictwem Matki Boskiej i proboszcza. A burmistrz Radzynia Podlaskiego, jest to były poseł PiSu, bardzo porządny człowiek, zamówił mszę świętą w kościele i co w tym złego? Co w tym śmiesznego? Przy okazji pani Środa wyśmiewa się z obrazów Matki Boskiej z Wilna, Matki Boskiej Częstochowskiej. No przykre jest to. Ostatnio coś cicho jest o profesorze Hartmanie z Jagiellońskiego, też wielki autorytet. A Maryja, Matka Jezusa, Matka Boża, Maryja jest Bogurodzicą, dziewicą, po Bogu najświętszą, niepokalaną, razem z ciałem w niebo wziętą. Maryja jest w niebie, ale czasami od kilkuset już lat objawia się ludziom na ziemi. Są objawienia znane wszystkim, tak jak Fatima Lourdes, Paryż, cudowny medalik. Objawienia w Polsce, w Wieczławdzie, gdzie mówiła Maryja do dzieci w języku polskim. Ale są objawienia chyba nieznane. Na przykład z 1602 roku objawienie w Ekwadorze, gdzie Maryja mówiła do zakonnicy o trudnych czasach, które będą w XX wieku i o czasach obecnych. Mówiła to 400 lat temu. Objawienia na przykład w Meksyku, w Guadalupe, przypominam, 1531 rok. Maryja rozmawiała z Indianinem Juan Diego. Było to dokładnie pierwsze objawienie 9 grudnia. I mówiła do niego w języku azteckim, w jego języku. I obraz Matki Bożej z Guadalupe, jest to duży obraz, prawie 2 metry wysokości, metr szerokości, jest na płótnie wykonanym z kaktusa, z agawy. Było to nakrycie, szal, który nosił ten człowiek. I płótno z agawy może przetrwać maksymalnie 20 lat. A wizerunek Matki Bożej liczy już około 500 lat. Na koniec powiem, że w oczach na obrazie jest wyraźne odbicie 12 osób, które klęczą. Obraz jest nienamalowany ludzką ręką. To jest to ciągły cud. W ubiegły piątek, 12 grudnia, Kościół wspominał właśnie objawienia w Guadalupe. Obok bazyliki w Guadalupe jest piękny, duży pomnik Jana Pawła II. A w Kitchener można zobaczyć obraz z Guadalupe w kościele świętego Józefa, a także w kościele świętego Jana, tam gdzie jest polska szkoła. Są to ślady, gdzie modlą się i spotykają emigranci z Ameryki Południowej. Dziękuję za uwagę.
Dziś polskich serc migocą nam światełka, po świecie gdzieś daleko za morzami. Gdy gwiazdka lśni, choinka i jasełka pragną tu być i śpiewać razem z nami. Polska to stół gotowy do wieczerzy, gdziekolwiek jesteś i ileś przeszedł dróg. Zawsze tu jest dla ciebie twój talerzyk i twoja gwiazda tu i tu się rodzi Bóg. Serc naszych płomień niech ogrzeje tę dziecinę. Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej. Usiądźmy więc, podzielmy się dziś chlebem, bo wspólnie jeść to łączyć z duszą duszę. Najlepszy chleb pod polskim dojrzał niebem, na wielki głód wystarczy choć okruszek. Gdy w taką noc miliony serc uderzą, za oceanu ze Lwowa, Grodna, Wilna, gdziekolwiek są, niech trwają i niech wierzą. Mocą tych serc niech Polska będzie silna. Serc naszych płomień niech ogrzeje tę dziecinę. Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej. Polski tak dobrej, jak codzienna kromka chleba. Polski tak cichej, jak modlitwa przy stajence. Tak bardzo, Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy Ciebie, o nic więcej. Tak bardzo, Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy Ciebie, o nic więcej.
Kolęda serc, Maciej Wróblewski. Ksiądz Jacek, prosimy. Księże, trzecia niedziela Adwentu.
Już prawie za nami.
Za nami.
Dzisiaj w kościołach tych, które posiadają wieńce adwentowe, zapalona została trzecia świeca w kolorze różowym. W języku angielskim muszę przypominać ludziom, że to nie jest pink, bo pink to nosi lalka Barbie, natomiast we wieńcu adwentowym znajduje się świeca w kolorze właśnie różowym, czyli rose. Dlaczego różowy? Dlatego, że jest to niedziela letare, niedziela radości. Radości z tego, że zbawienie jest już blisko, że noc się odsunęła, przybliżył się dzień i światłość Pana zabłyśnie już niedługo nad nami. Dzisiaj liturgia słowa rozpoczynała się czytaniem z księgi proroka Izajasza, z rozdziału 61, werset 1 i 2. Brzmi: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski pańskiej. Drodzy panowie, mili słuchacze, chciałbym się podzielić z wami, jakże ważny ten tekst jest dla mnie. Po raz pierwszy bardzo mocno dotknął on mego serca, bodaj gdy byłem w 7 klasie szkoły podstawowej. I właśnie pod wpływem tego tekstu tak bardzo poczułem obecność Pana Boga, obecność Ducha Świętego. I to był chyba pierwszy moment w moim życiu, kiedy pomyślałem o powołaniu kapłańskim. Dlatego też w 96 roku, gdy przyjmowałem święcenia kapłańskie i trzeba było przygotować okolicznościowy obrazek na prymicję, te właśnie słowa, które Pan Jezus powtórzył, gdy przyszedł do Nazaretu, do swojego miasta, te właśnie słowa umieściłem na moim obrazku prymicyjnym. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim. I ten akcent namaszczenia, dotknięcia przez Ducha Świętego i posłania stał się moją dewizą na całe moje kapłańskie życie i doprowadził mnie właśnie do tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy. Nie tylko Radio Późnej Porze, które też myślę wszyscy traktujemy jako swego rodzaju misję i posłanie, ale no, nade wszystko moja praca w parafii, którą sobie wymodliłem i wymarzyłem, bo właśnie takie miejsce, w jakim w tej chwili się znajduję, było moim marzeniem właśnie od samego początku. Jakaś niewielka miejscowość z kościółkiem w środku i pięknym, i szkołą, i dobrymi ludźmi wierzącymi oraz, jak to zawsze bywa, tymi, którzy potrzebują głosu wołającego na pustyni. A zatem dzisiaj niedziela radości. Co jest źródłem radości chrześcijańskiej? Można by na ten temat mówić długo i wymieniać bardzo wiele różnych przyczyn naszej radości. Zresztą jest też taki tytuł Matki Najświętszej, o której Pan Jan dzisiaj tak pięknie nam opowiadał, przyczyna naszej radości. Módl się za nami. Ale chciałbym wymienić na okoliczność tego Adwentu 3. Po pierwsze, to co burzy szczęście i radość człowieka, to jest jego samotność. Tymczasem, gdy uwierzymy słowom Ewangelii, gdy uwierzymy we wcielenie Syna Bożego i gdy uwierzymy w Jego przyjście na świat i pozostanie między nami, szczególnie w Eucharystii, wtedy tak naprawdę nigdy nie jesteśmy samotni. Przypomina mi się pieśń, która została skomponowana na okoliczność pierwszej pielgrzymki papieża Benedykta do jego ojczyzny, do Bawarii, gdy tak pięknie śpiewano Wer glaubt ist nie allein. Kto wierzy, nigdy nie jest samotny. Po drugie, każdy człowiek jest grzesznikiem. Każdy człowiek jest słaby, każdy człowiek popełnia błędy, każdy człowiek przynajmniej kilka razy w swoim życiu jest zwyczajnie głupi. Pamiętam takie moje zaskoczenie, gdy pojawił się katechizm Kościoła katolickiego w latach 90. i czytałem poszczególne jego punkty. W punkcie mówiącym o grzechu było to moim wielkim zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu autor katechizmu, pod którym podpisał się Ojciec Święty Jan Paweł II, wymienia właśnie nieroztropność. Dopiero potem pojawia się brak miłości Boga, dopiero potem pojawia się łamanie przykazań. Tak? Natomiast pierwszym elementem grzechu jest zwykła taka głupota ludzka. No i teraz co z tym zrobić? No nikt tego tak naprawdę nie jest w stanie tutaj na ziemi uniknąć. I w jaki sposób się z niej wydobyć, w jaki sposób stanąć twarzą w twarz ze swoją grzesznością, ze swoimi błędami, ze swoją też grzeszną przeszłością. I tutaj z pomocą przychodzi nam Duch Święty, ten sam Duch Święty, za sprawą którego Maryja Najświętsza Panna poczęła w swym łonie jednorodzonego Syna. Dokładnie ten sam Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości i szczególnie w sakramencie pojednania dotyka naszego serca, przywraca nam niewinność dzieci Bożych, umacnia nas i otwiera nam drogę do nowego życia. Każda spowiedź jest pierwszym rozdziałem kolejnej części naszego życia, takim momentem początkowym reszty mojego życia, ale właśnie z takim głębokim przekonaniem, z wiarą i też bardzo często z poczuciem, chociaż to poczucie nie zawsze musi towarzyszyć spowiedzi, ale przeważnie towarzyszy, jeśli ta spowiedź jest szczera, jeśli ona jest prawdziwa, jeśli ona jest dobrze przygotowana, jeśli towarzyszy postanowienie poprawy, to również w spowiedzi towarzyszy ogromna radość, ogromny pokój, taka lekkość ducha. Myślę, że każdy, kto po dobrej spowiedzi odchodzi od konfesjonału, chociaż raz, a może i za każdym razem, doświadcza, że to wtedy prawie, że się, jak ten anioł prawie się płynie, jak się frunie, prawda? I to jest kolejna przyczyna naszej radości. To, że mamy nadzieję, to, że nigdy nie pozostajemy z tym problemem naszego grzechu, naszych błędów, naszej głupoty, ale że Duch Święty nas oczyszcza, uwalnia i daje nam nowe życie. No i po trzecie to, co dzisiaj stało się w dużej mierze treścią naszej audycji, mianowicie przemijanie, odchodzenie i śmierć. Jakaż to pustka, rozpacz, ciemność zapada, jeżeli człowiek staje twarzą w twarz ze śmiercią, szczególnie nagłą śmiercią, taką, z jaką przychodzi się zmierzyć wszystkim tym, którzy znali i kochali panią Marię Pajdę. Jakże inaczej wygląda nasze życie, jeśli mamy wiarę. Jeżeli wiemy, że życie świętych pańskich zmienia się, ale się nie kończy. Tak jak mówi o tym prefacja pogrzebowa. Co prawda jest to ogromna zmiana, ale to tylko zmiana. Z tego życia do życia przyszłego. I wiemy, że po tamtej stronie życia czeka nas kochający Bóg. Miłosierny Bóg, który nie chce śmierci grzesznika, nie chce jego potępienia, ale chce jego życia wiecznego. Jeżeli mamy w sobie wiarę, to śmierć dla nas nie jest czymś strasznym. Śmierć jest zwykłym przejściem. Jest jedna z takich pięknych konferencji znanego nam dobrze księdza Piotra Natanka jeszcze sprzed paru lat, jak wygłaszał swoje konferencje oficjalnie, i on tam mówi o odchodzeniu ludzi świętych i grzeszników. On tam akurat mówi w tej swojej konferencji o pewnym grzeszniku dobrze nam znanym z historii Polski. I on mówi, że podobno są świadectwa i trudno im nie wierzyć, że ów grzesznik umierając po prostu ryczał z przerażenia, tak, w chwili śmierci, a ksiądz Piotr mówi, że jak jego babka umierała, która była świętą osobą, która miliony różańców w życiu odmówiła i była bardzo, bardzo blisko Boga, po prostu z uśmiechem na twarzy zasypiała. I myśmy stracili kilka tygodni temu naszą cudowną przyjaciółkę z pochodzenia Kolumbijkę, panią Lucy. Nie wiem, czy panowie też mieli okazję ją znać. Pan,
święta kobieta.
Ja jej towarzyszyłem w ostatnich tygodniach jej życia, tak mniej więcej od wakacji do samej śmierci, przynajmniej raz w tygodniu przychodziłem do niej z komunią świętą. Kobieta, która cierpiała straszliwie, bo mimo, że otrzymywała nam leki, później uśmierzający ból, ale ona miała 5 guzów w mózgu i raka wszędzie, na wszystkich narządach, przez wątrobę, trzustkę, płuca, kości, także już później była kompletnie unieruchomiona na łóżku, a musiałbym wam pokazać zdjęcie ostatnie, jakie mamy na tydzień przed śmiercią. Nie widziałem chyba bardziej radosnej twarzy niż właśnie twarz Lucy w obliczu śmierci. Ale to nie była śmierć, to było po prostu przyjście, to było spotkanie z jej prawdziwym oblubieńcem i ze wszystkimi świętymi. A zatem kto wierzy, tego smutek tak naprawdę nie dotyczy. Kto wierzy, ten czerpie pokój, siłę i radość w chwilach samotności, grzeszności i przemijania. Faryzeusze wysłali w dzisiejszej Ewangelii swoich posłańców do świętego Jana Chrzciciela z pytaniem, kim ty jesteś? Czy jesteś Mesjaszem, czy jesteś Eliaszem, czy jesteś prorokiem? On na te wszystkie pytania odpowiedział: nie, jam głos wołający na pustyni. I z tym samym pytaniem zarówno świat, jak i sam Chrystus zwraca się do nas wszystkich wierzących: kim ty jesteś? Chcielibyśmy z odwagą odpowiedzieć: Panie, jam twe dziecię, jam człowiek grzeszny, ale ufający w twoje wielkie miłosierdzie i wołający z głębi: Pan radością mojego serca. I tego życzymy też naszemu jutrzejszemu jubilatowi, przyjacielowi wieloletniemu audycji, księdzu Piotrowi, który jutro będzie obchodził urodziny, według moich obliczeń chyba 55. Czego będziemy życzyć księdzu Piotrowi, panowie?
Samych sukcesów na drodze kapłańskiej.
Błogosławieństwa Bożego na pewno.
A jeszcze może tutaj dodam, Lucy świętej pamięci, o której ksiądz wspomniał, to była emigrantka z Kolumbii. Kilka lat temu w kościele San Meres właśnie ona do mnie podeszła i mówi: Jan, mam raka, mam nowotwór, ale trudno, powiedział, ale cały czas się uśmiechała. Mówi: no trudno, trudno, jestem chora, trudno. No i odeszła do Pana.
Jeszcze raz, księże Piotrze, tą drogą oficjalnie składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dużo zdrowia, co najważniejsze, radości i błogosławieństwa Bożego w życiu kapłańskim. A księże Piotrze, przed laty na pewno urodziła na pewno księdza mama, którą poznałem przez telefon, co prawda. Tata też był na pewno, bo to przed świętami, taki prezent. I tak sobie pomyślałem, że zadedykujemy księdzu piękną pieśń. Jest taki młody chłopak, którego pieśń na swojej płycie przedstawił również Maciej Wróblewski. Dominik Fijałkowski tak się nazywa. A śpiewa piosenkę właśnie emigrancką, o mamie. Także myślę, że
dedykujemy księdzu Piotrowi oraz jego mamie na okoliczność jego jutrzejszych urodzin. Szczęść Boże, Piotrze.
Szczęść Boże, księdze Piotrze. 100 lat w zdrowiu, księże Piotrze, i wielu radościach, które jeszcze na księdza czekają. Księża ustalili, że ksiądz Piotr będzie u nas w każdą pierwszą niedzielę? Jak to jest, księże?
Nie chciałbym zbudzać nadziei wszystkim fanom księdza Piotra,
ale, tak,
ale mniej więcej tak wyglądają nasze rozmowy, że od przyszłego roku kalendarzowego ksiądz Piotr będzie tutaj częstszym gościem. Tak mniej więcej raz w miesiącu, w okolicach pierwszej niedzieli miesiąca.
Cieszymy się tym bardziej, że przyjeżdża do nas, mimo że się daleko pan, teraz.
Niech się pan Jantek głośno nie cieszy, bo będzie mi przykro.
Ale raz w miesiącu.
Panie Ireneuszu, obiecał pan, że dzisiaj jeszcze porozmawiamy o rocznicy stanu wojennego.
Tak.
Chyba nas ten temat nie ominie dzisiaj,
nie, nie, absolutnie. Może zanim, no ja nie wiem, może lepiej porozmawiajmy, a fragment ten, co ja mam przygotowany tutaj z telewizji Trwam, który podsumowuje rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, jak gdyby nasze dyskusje twierdzi i udokumentuje bardziej. Jeszcze jedna wiadomość od Karolinki, która zadzwoniła do nas po naszych rozmowach o pani Marii Pajdzie. To jest wnuczka pani Marii. Ona kiedyś z moim Bartkiem kumplowała, jakby mali, na ślubie świętej pamięci już Wiktora i Teresy Hermaszuk. Byli tak zwanymi dziećmi, co niosły obrączki. Wnuczka pani Marii Pajdy. Tam żeśmy się bliżej poznali z panią Marią Pajdą i z Markiem, z synową. No i już Karolinka była. Dzisiaj Karolinka ma już swoje dzieci. Czyli prawnuki pani Maria ma już od Karolinki. Drodzy państwo, prosiła mnie Karolinka, żeby przekazać państwu, że wszystkie jakieś kwiaty czy coś są zbędne na pogrzebie babci, że oni sobie życzy, cała rodzina, by pieniądze, które państwo chcą wydać na kwiaty, żeby przekazać na Kościół Polski albo polską szkołę. Jak to sobie życzy, to jest prośba od najbliższych, od rodziny. Także przypominam państwu, wszystkie donacje czy datki, które chcieli państwo przekazać, proszone przez rodzinę, są, by przekazać na polski Kościół lub na polską szkołę, tam gdzie państwo wolą. Teraz księże, no Janek trochę zaczął 13 grudnia od swojego...
Tak, ale...
Od swojego czynu kombatanckiego.
Nie, nie, to było 70 rok, ale jeżeli mówimy o stanie wojennym, to jak ich tam nazywają, to tam bohater Wałęsa czy Frasyniuk się bardzo dziwnie teraz zachowują po 33 latach, bo przykładowo Lech Wałęsa, jak się skończył stan wojenny, to Wałęsa przeszedł w stan samouwielbienia. Nie wiem, czy to państwo zauważyli. On cały czas mówi ja. Druga osoba, Władek Frasyniuk, bardzo nieładnie się zachowuje, ubliża szefowi największej partii opozycyjnej, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Uolejnik krzyczy, wyzywa go od bałwana, durnia. Jakim prawem? Jaki bohater jest Frasyniuk? Takich jak Frasyniuk, to we Wrocławiu było przynajmniej 20 tysięcy młodych ludzi. Razem ze mną, bo myśmy, jak Frasyniuk siedział, to myśmy dalej strajkowali, a przede wszystkim manifestację we Wrocławiu organizowała Solidarność Walcząca Morawieckiego, Kornel Morawiecki. I teraz te dwie osoby. Frasyniuk walczył, siedział, ale potem dogadał się z Kiszczakiem i z inną bandą czerwonych i dostał w nagrodę biznesy i obecnie jest milionerem. A doktor habilitowany Morawiecki, pan Morawiecki, skończył się stan wojenny, wrócił na Uniwersytet Wrocławski, czy na Politechnikę, i nieraz się studenci pytali: panie profesorze, czy pan to jakaś rodzina z tym Morawieckim, który tam walczył w Solidarności Walczącej? I on się uśmiechał, mówi, że tak. I tu mamy takie porównanie. Sami zrobili się bohaterami. Wałęsa, Michnik, Frasyniuk. Frasyniuk jest obecnie milionerem, Wałęsa jest milionerem. To są zdrajcy. Oni zdradzili robotników, bo prawdziwy działacz związków zawodowych, przykładowo w Kanadzie, jest tym działaczem cały czas. A oni z robotników przeszli na kapitalistów, milionerów i głupoty mówią, jeszcze ubliżają porządnym ludziom.
Ale może zróbmy sobie jeszcze takie małe przypomnienie historyczne, podsumowanie.
No ale księże Jacku, bo my jesteśmy tą generacją, która w to wierzyła na początku. Ja przyjechałem do Kanady i w Hamilton zostałem zaproszony przez swoich sponsorów rodziny na spotkanie z Lechem Wałęsą.
Byłem.
No i tam też nawet już współpracowałem z radiem o późnej porze. Nagrałem takie ciekawe rozmowy, wywiady i miałem reportaż z tego spotkania.
Pan z Lechem, tak?
No do dzisiaj gdzieś są te nagrania.
50 tysięcy ludzi chyba było tam.
No tam
było
mnóstwo. Taka słynna piosenkarka, ona też już nie żyje, śpiewała taką piękną piosenkę o człowieku pracy. No atmosfera była piękna, przemawiał Lechu. No i były wywiady z nami, z takich mediów, zwłaszcza tymi, którzy już lepiej język znali, z mediów kanadyjskich, z Rekordu pamiętam nawet. Były rozmowy, no było to wielkie przeżycie dla nas. Duma polskiego narodu i to wszystko się gdzieś obróciło przeciwko nam.
Zostaliśmy oszukani, krótko mówiąc, przez liderów, nie wszystkich.
Ale ksiądz Jacek ma inne doświadczenie.
Panowie, wy toście się nie dali tak bardzo oszukać, bo żeście z Polski wyjechali jeszcze w latach 80. Oszukać to daliśmy się my, tacy ludzie jak ja, którzy w Polsce przeżyli jeszcze następnych 10-15 lat i którzy głosowaliśmy na ludzi popieranych przez Lecha Wałęsę w 89 roku, a potem na samego Lecha Wałęsę w 90. No i niestety później, no to powoli zaczęła opadać no taka zasłona dymna, kim Lechu Wałęsa jest. Ale może nie rozmawiajmy o Lechu Wałęsie, bo myśmy już za dużo może w tym roku czasu mu poświęcili.
Ale serce boli.
No tak, mamy sakrament pokuty. Każdy z nas może pójść do spowiedzi i się, jako chrześcijanie, mówiłem dzisiaj o tym w refleksji, że możemy się z tego wyspowiadać, że byliśmy idiotami i głosowaliśmy na...
Jak to było w tej pierwszej części, nieroztropność, tak? Nieroztropność.
Ale jeszcze możemy tu...
Brak mądrości, tak.
Obecny prezydent Komorowski, no nie mogę tego człowieka zrozumieć, bo on tak, zachęca rodaków, warszawiaków, żeby zapalali świeczkę 13 grudnia, a ten sam prezydent Polski Komorowski żegna z wielkimi honorami Jaruzelskiego, który kazał strzelać do robotników. No to teraz...
No żeby to zrozumieć, panie Janie, musimy sięgnąć do książek i wywiadów z panem Wojciechem Sulińskim i on nam wyjaśnia, kim tak naprawdę jest obecnie urzędujący pan prezydent Komorowski, tak? Także jeżeli się trochę posłucha Wojtka Sulińskiego, poczyta jego felietonów i jego książek przede wszystkim, takich jak Z mocy bezprawia, to później takie akcje typu właśnie świeczka, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, tak? Świeczka pomordowanym, a pożegnanie z honorami zbrodniarza, który ma na sumieniu setki, jeśli nie tysiące istnień polskich, tak? No temu się specjalnie nie dziwimy. Natomiast wspominamy w tych dniach, tak, tych ludzi, którzy uwierzyli w Polskę wtedy w 80-81 roku, którzy potrafili za Polskę tak naprawdę cierpieć, potrafili o nią walczyć. No i no oblicza się oficjalnie, że no ponad 100 osób w stanie wojennym życie straciło na ołtarzu ojczyzny.
Oficjalnie.
No ale i zbrodnie na nich tak naprawdę nigdy nie zostały osądzone, nikt nie został za to ukarany, ale pamięć o nich nie ginie w narodzie. Co roku spotykają się patrioci na apelu, przez wiele lat spotykali się przed willą Jaruzelskiego, znaczy willą zajmowaną przez Jaruzelskiego, bo to nie był przecież jego dom, on sobie go ani nie kupił, ani nie wybudował, ani na niego nie zaoszczędził. Natomiast no on tam mieszkał i tam odbywał się zawsze apel tych, którzy zostali zabici w stanie wojennym. Natomiast teraz, wczoraj, tak, odbywał się taki sam apel przed domem, w którym mieszka generał Kiszczak.
Ale jego nie było dom. Pan chyba pojechał sobie gdzieś na wycieczkę. Prawdopodobnie było światło zgaszone.
Kiszczak?
Tak, ale może tu jeszcze powiem. Jeden z naszych słuchaczy, który nas regularnie słucha nasz program, pochodzi z Nowej Huty i pan Artur, jako 19-letni chłopak, także brał udział w manifestacjach.
To ja może przypomnę chwilę, coś?
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
W tę mroźną grudniową noc na ulicach polskich miast i miasteczek pojawiły się czołgi, wozy opancerzone i patrole wojskowe wyposażone w ostrą broń. Zamilkły telefony, a radio i telewizja wstrzymały nadawanie programu.
Zaraz po północy zostałem powiadomiony przez kolegów z zakładu, którzy pracowali na nocnej zmianie, że jest stan wojenny i wstawiłem się do swojego macierzystego zakładu pracy i tam organizowaliśmy już strajk okupacyjny w WSK PZL Świdnik.
Świdnik był obok kopalni Wujek, Manifestu Lipcowego, Piast, Stoczni Gdańskiej, a także wielu innych zakładów.
Chciałem zaprezentować tę prawdę, właśnie PZL Świdnik, że ja byłem blisko w tych czasach w tym. Mój szwagier tam pracował, znam tę historię. Na pacyfikację PZL Świdnika.
Trzeba od razu może tutaj sprostować to, co ogłosił pan generał Jaruzelski 13 grudnia 1981 roku rankiem, że w zgodzie z konstytucją to zostało już obalone.
To było
obalone,
łamanie konstytucji jest... komunistycznej, ale to się skończy właśnie z tym naszym słuchaczem. On jako 19-letni uczeń z techników w Nowej Hucie brał udział właśnie w manifestacjach i zabili mu zomowcy w stanie wojennym kolegę. Własik się nazywał, no ten młody chłopak z Nowej Huty. Razem chodzili do jednej klasy. I tu mieszka z nami. Słucha, nasz audycję, pozdrawiam tego słuchacza.
My również.
Miał wtedy 19 lat. Zomowcy, jakiś ubek zastrzelił na ulicy niewinnego chłopaka, ucznia technikum, miał 19 lat. Takich
to,
jak...
To tylko fragment z tych wszystkich. Tak. Kończy się nasz czas, nie chciałbym, żebyśmy przedłużali. Może księże Jacku, ksiądz pamięta stan wojenny, bo ja chciałbym ten czy raczej nie, bo ja pamiętam dobrze. Ale czy księdza coś utkwiło?
Byłem wtedy 12-latkiem.
Właśnie.
I oczywiście, że utkwiło, dlatego, że włączyliśmy telewizor rano, żeby obejrzeć teleranek.
Nie było misia.
A tu nie było nic. Nic, po prostu tylko taki szary obraz. Pamiętacie, jak nie było połączenia z telewizorem, to się pojawiła taka, taki śnieg na ekranie. No i dopiero po jakimś czasie patrzymy, a tutaj występuje generał Jaruzelski. Ja mieszkałem w małym mieście, w którym czołgów chyba nie było, ani wozów opancerzonych, ale były internowania, działacze Solidarności wywlekli z domów tamtej nocy. Potem do szkoły nie chodziliśmy przecież do samych świąt. To dobrze pamiętam, tak? Bo wszystko było pozamykane. Siedzieliśmy w domach i pamiętam, że pod wielkim strachem zebraliśmy się, żeby zagrać na pasterce. Ja wtedy grałem w orkiestrze, która zawsze grała na różnych uroczystościach kościelnych i nie tylko, ale zawsze graliśmy czy to na pasterce, na rezurekcji, na Bożym Ciele, no i wzięła się pasterka, trzeba było zrobić próbę i chyba właśnie bez tam specjalnych pozwoleń. Zebraliśmy się wtedy naczelnik straży pożarnej, później zresztą wspaniały człowiek, działacz w samorządzie lokalnym pozwolił nam tę próbę przeprowadzić i na posterce zagraliśmy. Także takie mam wspomnienia z początków stanu wojennego jako dziecko. Natomiast ja pamiętam, że już latem 81 roku, jeśli pan Ireneusz tak pyta, to ja pamiętam, że w 80 roku myśmy często wracali z Warszawy tak na tak zwanego stopa gdzieś tam z tatą i zabierali nas kierowcy jadący z Warszawy do Lublina i oni nam opowiadali po drodze, ja byłem takim małym chłopakiem, słuchałem ich opowieści, jak Lublin strajkuje, właśnie Świdnik i tak dalej. Ja sobie to wszystko do serca brałem i pamiętam 80. rok, myśmy to jako dzieci śledzili, to z takim mały, początkujący nastolatek, który dopiero w głowie sobie układa swój światopogląd i potem w grudniu pamiętam jako dziecko, że dotarło do mnie to, że stało się coś strasznego.
No to było na wszystko nasze wspomnień, także już nie puszczamy więcej naszego materiału, który mam na ten dzień przygotowany. Myślę, że przeżyliśmy Państwu te wydarzenia w wielu Państwach umysłach. Została może uraza, jakiś moment, którego Państwo być może do końca życia nie zapomną.
Ja byłem, taka ciekawostka, ja byłem jednym z przywódców strajku w moim zakładzie. 1200 ludzi strajkowaliśmy, żeby wyrzucić sekretarza partii w Jeleniej Górze Cioska, Stanisława Cioska. Cioska tego, który później był już w wolnej Polsce ambasadorem Polski w Moskwie. I on też tam dużo miał do powiedzenia w tragedii smoleńskiej. Też tam łapy maczał. A myśmy strajkowali w 80 roku, żeby go odsunąć, bo to był nieudacznik.
Piosenka o niepamięci. Wielu z nas zapomniało o tym, o czym śpiewa.
My już się chyba pożegnamy, tak?
Tak, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc.
Dobranoc Państwu.
Zapominamy, że wiosna praska, że polskie grudnie, że chleb ze smalcem i tylko płomień w kominku trzaska, jak naszych ojców łamane palce. Niepamięć głupców mieszka w nas, rozpuszcza mózg mas mediów kwas, źrenice mgłą zasnuwa, by ocenzurować nasze sny. Gdy obudzimy się ze snu, znów może nam zabraknąć tchu. Przeklniemy pierwszy tłumiąc krzok, fałszywy lewicowy krok.
Go ahead. Sing along. We won't tell anyone. Merry Christmas from your holiday music station, FM 98.5 CKWR.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.